Witajcie w serii o polskich województwach. Dziś bohaterem odcinka jest województwo małopolskie, ale jako że jego nazwa sama się o to prosi, zajmiemy się także szeroko pojętą Małopolską, czyli krainą historyczną. Sprawy mają się tutaj podobnie jak w przypadku Śląska. Jak pokazywałem wam ostatnio, województwo śląskie to nie to samo co Śląsk. I analogicznie, województwo małopolskie nie jest tym samym co Małopolska. A my przyjrzymy się dzisiaj zarówno tej różnicy w kontekście historycznym, jak i wielu innym małopolskim ciekawostkom, mapom i faktom. Zachęcam was do subskrypcji, pozostawienia dzwonka i łapki w górę. Pod koniec tego odcinka opowiem wam jeszcze trochę o moich przemyśleniach dotyczących tej serii. A teraz zapraszam na film o bardzo ciekawym zakątku Polski. Część pierwsza. Małopolskie. Zacznijmy od kilku podstawowych faktów związanych ze współczesnym województwem małopolskim. Jest ono położone na południu naszego kraju i graniczy z trzema innymi województwami: śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim, a także ze Słowacją. Rozciąga się na dystansie około 150 km z północy na południe i ze wschodu na zachód. Jest tym samym jednym z najmniejszych województw w Polsce. W rankingu uszeregowanym według powierzchni zajmuje dopiero 12 miejsce, ale co ciekawe, mimo tych małych rozmiarów, jest jednocześnie czwartym najbardziej ludnym spośród województw. Mieszka tutaj około 3,5 miliona osób, to znaczy niemal tyle samo co w Wielkopolskim, które jest obszarowo prawie dwa razy większe od Małopolskiego. Pod kątem gęstości zaludnienia Małopolskie zajmuje drugie miejsce w Polsce i ustępuje jedynie województwu śląskiemu. Mieszka tutaj zbliżona liczba ludzi co w całej Bośni i Hercegowinie albo w Chorwacji, choć obszarowo jest ono zbliżone do znacznie mniejszej Czarnogóry. Warto też dodać, że jest położone w ciekawym miejscu na mapie Europy, bowiem w promieniu 220 km od niego znajduje się aż 7 innych niż Polska państw, to znaczy Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina oraz Białoruś. Województwo małopolskie jest podzielone na 19 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Kraków jest oczywiście stolicą tego województwa. Jest to obecnie drugie największe miasto w Polsce, liczące według danych GUS z końca zeszłego roku około 800 tysięcy mieszkańców. Z kolei Tarnów i Nowy Sącz, czyli stolice dwóch dawnych mniejszych województw, są wielokrotnie mniejsze od Krakowa, ale wyraźnie większe od wszystkich pozostałych miast w regionie. Tarnów przekracza 100 tysięcy mieszkańców, a Nowy Sącz 80 tysięcy. W województwie małopolskim ciekawe jest także to, że jak na tak mały obszar istnieje tu bardzo dużo miast i miasteczek, ale oprócz trzech wymienionych, wszystkie inne są stosunkowo małe i żadne z nich nie przekracza liczby 30 kilku tysięcy mieszkańców. Największe w tej grupie są Oświęcim, Chrzanów i Olkusz na zachodzie, a także Nowy Targ na południu. A z pozostałych warto wymienić niewiele mniejsze: Bochnie, Wieliczkę, Gorlice, Zakopane i Skawinę. Skawina liczy 24 tysiące mieszkańców i jest największym miastem niepowiatowym w regionie. A skoro już o powiatach mowa, to także i tu kryje się sporo ciekawostek. Na przykład taka, że aż 4 powiaty województwa małopolskiego mieszczą się w pierwszej dziesiątce najbardziej ludnych powiatów w Polsce. W powiecie krakowskim mieszka ponad 300 tysięcy osób, w nowosądeckim 215 tysięcy, a w tarnowskim prawie 200 tysięcy. Przy czym warto pamiętać, że w skład tych powiatów nie wchodzą miasta Kraków, Nowy Sącz i Tarnów, a jedynie ich okolice. Ponadto niemal tak samo ludny jest powiat nowotarski z około 190 tysiącami mieszkańców. Największy powierzchniowo jest powiat nowosądecki, najmniejszy chrzanowski, najgęściej zaludniony oświęcimski, natomiast najmniej ludne są proszowicki oraz miechowski. Na szczegółowej mapie gęstości zaludnienia widać zresztą, że właśnie tutaj, na północnych rubieżach województwa, zagęszczenie ludności jest mniejsze, podobnie jak w części obszarów górskich. Natomiast najwięcej ludzi mieszka w Krakowie i innych wymienionych miastach, a także w zachodniej części województwa. Powiat krakowski wyróżnia się także tym, że posiada eksklawę, to znaczy gminę i gołomia Wawrzeńczyce, oddzieloną od reszty tego powiatu wąskim przesmykiem. Ponadto kilka powiatów ma ciekawe nazwy. Sucha Beskidzka jest stolicą powiatu Suskiego, Zakopane powiatu Tatrzańskiego, jednego z trzech w Polsce, których nazwa wzięła się od pasma górskiego. Natomiast powiat brzeski ze stolicą w Brzesku może być łatwo pomylony z powiatem brzeskim ze stolicą w Brzegu w województwie opolskim. Część druga: Małopolska. Od czasu powstania województwa małopolskiego bardzo powszechne jest stawianie znaku równości pomiędzy nim a terminem Małopolska, i to nawet w publikacjach urzędowych. Ten trend jest trudny do uniknięcia i bardzo możliwe, że z czasem utrwali się jeszcze bardziej. Ale warto pamiętać, że jeśli mamy na myśli Małopolskę jako krainę historyczną, to takiego znaku równości postawić nie możemy. I są ku temu dwa powody. Po pierwsze, chociaż zdecydowana większość województwa faktycznie należy do historycznej Małopolski, to istnieją tu także fragmenty innych krain, to znaczy przede wszystkim Orawy i Spiszu, których zdecydowana większość położona jest na Słowacji. Ponadto zachodnia część województwa pokrywa się częściowo z obszarem dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Ten obszar jest już od dawna zaliczany do Małopolski, ale warto też odnotować, że w przeszłości należał do Śląska i w I Rzeczpospolitej istniał tu nawet powiat o nazwie Powiat Śląski, wchodzący w skład województwa krakowskiego. Po drugie, historyczna Małopolska to obszar wielokrotnie większy niż współczesne województwo małopolskie. Istnieje wiele wariantów definiowania jej dokładnych granic, ale z pewnością jednym z najbardziej uzasadnionych historycznie jest ten, który rozciąga Małopolskę od Tatr aż po Siedlce i od Częstochowy po Lublin, a nawet jeszcze kawałek dalej. Trzonem tego obszaru jest teren trzech województw z czasów I Rzeczpospolitej – krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego. Choć zwykle do Małopolski dolicza się także obszar dawnego księstwa siewierskiego, związanego z biskupami krakowskimi. Gdyby przyjąć właśnie ten wariant, to wyszłoby na to, że aż 7 współczesnych województw zawiera w sobie fragment historycznej Małopolski. Co ciekawe, jedynym województwem położonym w całości w tej krainie nie jest małopolskie, tylko świętokrzyskie. Choć oczywiście także i w małopolskim Małopolski jest dużo. Ponadto za Małopolskę można uznać też duże części śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego, choć bez Rzeszowa, a także kawałek mazowieckiego z Radomiem i Siedlcami i niewielki skrawek łódzkiego. Oczywiście taki kształt Małopolski może się wydać niektórym osobom co najmniej nieintuicyjny, i to z wielu powodów. Po pierwsze, granica zachodnia przecina województwo śląskie w taki sposób, że prawie połowę jego obszaru zajmuje Małopolska. Opowiadałem o tym w odcinku Ukryte granice o województwie śląskim, więc poszczegóły odsyłam do niego. Teraz przypomnę jednak, że chociaż w dalekiej przeszłości przebieg granicy Małopolski ze Śląskiem się zmieniał, to ten oparty na rzekach Brnicy, Przemszy, Wiśle i Białej okazał się bardzo trwały i wyznaczał przez długi czas także granicę państwową. Po drugie, bardzo zadziwiającą sprawą może wydawać się rozciągnięcie Małopolski daleko na północ, aż za Radom i Siedlce. Aby to uzasadnić, można sięgnąć nie tylko do czasów I Rzeczpospolitej, kiedy to trzy województwa były nazwane Małopolską, ale także na przykład do czasów rozbicia dzielnicowego, kiedy to te tereny były związane z Sandomierzem i Krakowem. Niemniej podejrzewam, że wielu ludzi, a w tym współczesnych mieszkańców tych ziem, nawet po zobaczeniu map historycznych, mogłoby stwierdzić, że historia historią, ale oni mają poczucie, że prawdziwa Małopolska leży jedynie na południu obszaru zaznaczonego na tej mapie. A zresztą tak samo uważali ich rodzice oraz dziadkowie. Geneza takiego podejścia również jest bardzo ciekawa. I aby ją wytłumaczyć, musimy się cofnąć do czasów zaborów, kiedy to obszar Małopolski został przecięty na dwie główne części. Północna przez długi czas pozostawała pod zaborem rosyjskim, natomiast południowa pod austriackim. Te dwa obszary rozwijały się w dwóch różnych systemach polityczno-społeczno-gospodarczych i z czasem ich dawna przynależność do Małopolski oraz wzajemne powiązania straciły na znaczeniu. Natomiast ważna stała się przynależność części północnej do Królestwa Kongresowego, a południowej do Galicji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości granice państwowe się zmieniły, ale granice rozbiorowe nadal odgrywały ogromną rolę i były o wiele ważniejsze i bardziej wyraźne niż dawne podziały historyczne. Jednocześnie władze II RP starały się zastępować ślady pozostawione przez zaborców elementami związanymi z polską tradycją i historią i dotyczyło to m.in. nazw geograficznych. Z zaborami kojarzyła się m.in. nazwa Galicja i dlatego starano się ją zastąpić czymś innym, a w związku z tym sięgnięto do historycznej nazwy Małopolska. Innymi słowy, doszło wtedy do ciekawej geograficznej podmiany. O ile przed zaborami za Małopolskę uważano m.in. Kielce, Radom, Lublin czy Siedlce, tak w II RP zamiast nich za Małopolskę uważano okolice Rzeszowa, Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa. Natomiast częścią wspólną obu tych wersji Małopolski stały się szeroko pojęte okolice Krakowa oraz Tarnowa. Województwo krakowskie zyskało przy tym miano Małopolski Zachodniej, natomiast województwa lwowskie, tarnopolskie oraz stanisławowskie Małopolski Wschodniej. Warto zwrócić uwagę, że takie rozciągnięcie Małopolski na wschód miało pewne podstawy historyczne, bowiem w czasach I Rzeczpospolitej funkcjonowało pojęcie prowincji o nazwie Małopolska, obejmujący wielki obszar na południu i wschodzie tego państwa. Niemniej ten podział na prowincje nigdy nie był tożsamy z podziałem na krainy historyczne. Po II wojnie światowej znowu mieliśmy do czynienia ze zmianami terytorialnymi. Granica polsko-sowiecka przecięła dawne województwo lwowskie, a mianem Małopolski zaczęto określać co najwyżej tereny położone na zachód od tej linii. Dokładny przebieg wschodniej granicy Małopolski jest zresztą kolejną ciekawą i dyskusyjną sprawą, bowiem możemy tu brać pod uwagę różne linie, a każda z nich ma mniejsze lub większe uzasadnienie. Pierwszą jest linia graniczna Małopolski z czasów I Rzeczpospolitej. Drugą linia dzieląca Galicję podczas zaborów na część zachodnią i wschodnią. Trzecią granica województw II RP. Czwartą – współczesna granica państwowa i wreszcie piątą – granica współczesnych województw. Jak widać, kwestia tego, co jest, a co nie jest Małopolską, jest złożona. Można się natknąć na mapy, które rozciągają tę krainę aż do współczesnej granicy polsko-ukraińskiej, choć chyba warto wziąć pod uwagę fakt, że historycznie są to tereny Rusi Czerwonej. I tak wracamy do jednego z najprostszych i najlepiej uzasadnionych historycznie sposobów definiowania obszaru Małopolski, sięgającego czasów I Rzeczpospolitej. Według tej definicji największymi miastami Małopolski są aktualnie kolejno Kraków, Lublin, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Kielce, Bielsko-Biała, choć to jest akurat wyjątkowy przypadek, jako że zachodnia strona tego miasta leży na Śląsku, a także Dąbrowa Górnicza, Tarnów i Jaworzno. Innymi słowy, w pierwszej dziesiątce największych miast Małopolski mieszczą się tylko dwa miasta województwa małopolskiego. Część trzecia. Ukryte granice. Pozostając przy tematach historycznych, przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób zmieniały się granice państw i województw na obszarze współczesnego województwa małopolskiego. Zacznijmy na przykład od mapy Rzeczpospolitej Obojga Narodów z pierwszej połowy XVII wieku. Widzimy, że współczesnemu województwu małopolskiemu odpowiadało ówczesne województwo krakowskie, ale rzuca się przy tym w oczy kilka istotnych różnic. Na północnym zachodzie krakowskie sięgało aż za Częstochowę. Na południowym zachodzie obejmowało okolice Żywca, natomiast na wschodzie tereny nad Wisłoką. Ponadto okolice Tarnowa były częścią województwa sandomierskiego, a nie krakowskiego. Natomiast to, co dzisiaj nazwalibyśmy Polską Orawą i Polskim Spiszem, należało wówczas do Królestwa Węgier, rządzonego przez Habsburgów. Nawiasem mówiąc, na tej samej mapie widzimy także starostwo spiskie o nietypowym kształcie. Jego niewielki fragment graniczył z województwem krakowskim, ale reszta stanowiła grupę eksklaw Rzeczpospolitej otoczonych przez terytorium Węgier. Historia tego ciekawego obszaru jest związana z tak zwanym zastawem spiskim, czyli umową zawartą w XV wieku pomiędzy Władysławem Jagiełłą a Zygmuntem Luksemburskim. W skrócie chodziło o to, że Zygmunt pożyczył od Jagiełły sporą sumę pieniędzy i aby zabezpieczyć dług, przekazał mu w zastaw kilkanaście miast i zamków na Spiszu. Po jakimś czasie pojawiły się jednak problemy ze spłatą tego długu i różne inne komplikacje, a w konsekwencji eksklawy spiskie należały do Polski aż do połowy XVIII wieku. Zostały one przejęte przez monarchię Habsburgów dopiero w roku 1769 podczas Konfederacji Barskiej, co było zresztą wstępem do zagarnięcia przez tę monarchię także innych starostw w kolejnym roku – Czorsztyńskiego, Nowotarskiego i Sądeckiego. 2 lata później nastąpił pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej i od tego momentu przyjrzymy się zmianom granic nieco dokładniej. Tu mamy mapę sprzed zaborów, a czarna linia oznacza kontur współczesnego województwa małopolskiego. I tak podczas pierwszego rozbioru zdecydowana większość tego obszaru trafiła do monarchii Habsburgów. Granice ustanowiono na linii Wisły, a w związku z tym Kraków pozostał na razie częścią Rzeczpospolitej, podobnie jak to, co leżało na północ od niego. 21 lat później nastąpił drugi rozbiór Polski, ale nie brała w nim udziału Austria, a zatem w interesującym nas dzisiaj regionie w zasadzie nic się nie zmieniło. No, może poza faktem, że w północno-zachodniej części tej mapy Księstwo Siewierskie stanowiło już teraz bezpośrednią część Rzeczpospolitej. Niedługo potem nastąpił jednak trzeci rozbiór i wtedy Prusy przejęły m.in. właśnie tereny tego dawnego księstwa, natomiast Kraków i tereny położone dalej na północ weszły w skład monarchii Habsburgów. Jeżeli na mapę rozbiorów nałożymy pokazywany już wcześniej przeze mnie kontur Małopolski z czasów I Rzeczpospolitej, to zobaczymy, że monarchia Habsburgów przejęła prawie cały ten region, włącznie z Radomiem, Lublinem i Siedlcami. I tylko niewielki fragment na zachodzie z Częstochową oraz Siewierzem został włączony do Prus. Taki stan rzeczy nie utrzymał się jednak długo. W 1807 roku, a więc w czasach napoleońskich, powstało Księstwo Warszawskie, de facto zależne od Francji. Początkowo składało się z ziem zaboru pruskiego, ale w roku 1809, w wyniku wojny z Austrią, jego obszar został powiększony o część ziem zaboru austriackiego. Z kolei po klęsce Napoleona i Kongresie Wiedeńskim powstało tak zwane Królestwo Kongresowe, które w kolejnych dekadach, m.in. wskutek nieudanych powstań, stopniowo traciło swą autonomię i stało się w końcu integralną częścią Imperium Rosyjskiego. Zobaczmy teraz, jak wyglądały te wszystkie zmiany w południowej Małopolsce. Tu mamy mapę z pierwszej fazy istnienia Księstwa Warszawskiego i widać, że nie wchodziło ono na teren współczesnego województwa małopolskiego. Ale już w drugiej fazie, po wojnie z Austrią, księstwo sięgnęło linii Wisły i objęło m.in. Kraków. Po Kongresie Wiedeńskim ta północna część regionu weszła w skład kongresówki, ale nie cała, bo Kraków i jego okolice stały się wolnym miastem, zwanym też Rzeczpospolitą Krakowską. Większość tego państwa leżała na obszarze współczesnego województwa małopolskiego, choć mniejsza zachodnia to już współczesne województwo śląskie. Na terenie tego niewielkiego państwa leżały m.in. Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, Krzeszowice i Zabierzów, ale Oświęcim, Tyniec, Wieliczka i stanowiące obecnie dzielnice Krakowa Podgórze były już częścią Cesarstwa Austrii. Rzeczpospolita Krakowska przetrwała 3 dekady, ale w końcu, po nieudanym powstaniu z 1846 roku, została przejęta przez Austriaków. Formalnie ten teren stanowił teraz tak zwane Wielkie Księstwo Krakowskie, chociaż można powiedzieć, że de facto funkcjonował jako część Galicji. W kolejnych dekadach wszystkie 3 państwa zaborcze ulegały różnym przemianom. Doszło do wzmocnienia władzy rosyjskiej na terenie kongresówki, przekształcenia Cesarstwa Austrii w Austro-Węgry, a także do zjednoczenia Niemiec. A zatem począwszy od lat 70. XIX wieku, można podpisać już państwa na tej mapie jako Niemcy, Rosję i Austro-Węgry. Widzimy, że obszar współczesnego województwa małopolskiego był przecięty jedną granicą państwową, a także jedną ważną granicą wewnętrzną. Do położonej na północy części rosyjskiej należały m.in. Olkusz i Miechów. Na południu wspomniane już skrawki północnej Orawy i północnego Spiszu należały do Zalitawii, czyli części węgierskiej Austro-Węgier, natomiast cała reszta do Przedlitawii, czyli do części austriackiej. Po I wojnie światowej odrodziło się państwo polskie, ale dawne granice zaborów w wielu miejscach były nadal widoczne. Na przykład na tej mapie widzimy województwo krakowskie, które powstało z terenów należących dawniej do Austro-Węgier, a także fragment województwa kieleckiego, które odpowiadało południowej części dawnej kongresówki. Po nałożeniu konturu współczesnego województwa małopolskiego widzimy, że wówczas pod Kraków podlegały pewne tereny, które dzisiaj pod niego nie podlegają. To znaczy m.in. Mielec, Dębica i Jasło na wschodzie, a także Żywiec, Biała oraz Jaworzno na zachodzie. Bardzo ciekawie miały się także sprawy na południu i warto przyjrzeć się im nieco dokładniej. Tu mamy mapę z czasów I Rzeczpospolitej i widzimy, że Podhale należało wówczas do Polski, ale Orawa i Spisz już do Królestwa Węgier. Oczywiście z wyjątkiem ziem wspomnianego Starostwa Spiskiego. W czasach zaborów cały ten obszar należał do monarchii Habsburgów, a potem do Austro-Węgier, a dawna granica państwowa odgrywała teraz rolę wewnętrznej granicy przed Litawii i Zalitawii. Ale kiedy wraz z końcem I wojny światowej Austro-Węgry uległy rozpadowi, narodziła się II Rzeczpospolita oraz Czechosłowacja i oba te państwa weszły w spór co do przebiegu granicy pomiędzy nimi. Dotyczyło to oczywiście Śląska Cieszyńskiego, ale nie tylko, a kolejnymi punktami zapalnymi okazały się tereny północnej Orawy i północnego Spiszu, które były zamieszkane częściowo przez ludność polską. Planowano przeprowadzić plebiscyt na całym spornym obszarze, ale wobec skomplikowanej sytuacji politycznej i wojny polsko-bolszewickiej w końcu do niego nie doszło, a granica została tu wyznaczona arbitralnie w wyniku decyzji państw Antanty. Polska uzyskała niewielkie fragmenty północnej Orawy i północnego Spiszu, które nie wchodziły w skład Rzeczpospolitej przed rozbiorami. Niemniej ten podział nie zadowolił w pełni ani władz Polski, ani Czechosłowacji. W 1924 roku dokonano pewnej korekty granicznej, w wyniku której wymieniono obszary porównywalnej wielkości na zachód od Zakopanego i Nowego Targu, a linia graniczna, która wtedy powstała, przetrwała przez kolejne 14 lat. W 1938 roku doszło do podpisania Układu Monachijskiego i rozbioru Czechosłowacji. Władze II RP wymogły na II Republice Czechosłowackiej szereg ustępstw terytorialnych, rzecz jasna przede wszystkim na Zaolziu, ale nie tylko, bowiem dotyczyło to także wielu innych odcinków granicy, a w tym m.in. Orawy i Spiszu. Pod koniec tamtego roku do Polski został włączony m.in. dodatkowy obszar w Tatrach oraz ten fragment Orawy, który Polska oddała Czechosłowacji w roku 1924. Niemniej układ granic, który się z tego wyłonił, nie przetrwał nawet 12 miesięcy. 1 września 1939 roku na Polskę napadły Niemcy, ale nie tylko, bowiem na południu w napaści uczestniczyły też wojska słowackie. Zajęły one nawet czasowo Zakopane i doszły do Nowego Targu, choć potem znaczną część tego terenu przejęli Niemcy. Ostatecznie do państwa słowackiego włączono całą Orawę i Spisz, a zatem linia graniczna wróciła wtedy z grubsza do stanu sprzed pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej, choć teraz zamiast oddzielać Węgry od Polski, oddzielała Słowację od terytorium okupowanego przez Niemców. Mieszkańcy terenów odpowiadających współczesnemu województwu małopolskiemu doświadczyli zatem okresu okupacji na różne sposoby. Oprócz tego, co mówiłem o Orawie i Spiszu, warto też zauważyć, że region został przecięty granicą biegnącą niemal południkowo. Jego zachodnia część została przyłączona bezpośrednio do III Rzeszy, wraz z Olkuszem, Chrzanowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami. Natomiast wschodnia, z Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem, weszła w skład Generalnego Gubernatorstwa, którego stolicą był zresztą właśnie Kraków. Wraz z końcem wojny zmienił się kształt polskich granic, a w pierwszych latach powojennych podział administracyjny przechodził wiele zmian. Tu mamy kontur przedwojennego województwa krakowskiego, a tutaj jego zmieniony kształt z roku 1946. Województwo krakowskie utraciło wtedy pas ziem na wschodzie z Gorlicami, Jasłem, Dębicą i Mielcem, ale przejęło za to okolice Olkusza i Miechowa, zacierając tym samym dawną granicę zaborów. Południowa granica wróciła do stanu sprzed roku 1938, to znaczy Polska zachowała północne fragmenty Orawy i Spiszu, ale bez późniejszych nabytków. Taki kształt województwa krakowskiego utrzymał się z grubsza przez mniej więcej 30 lat, choć pojawiły się także niewielkie korekty. Na przykład na początku lat 50. doszło do połączenia Bielska i Białej w jedno miasto, a jego okolice zostały włączone do województwa katowickiego. Tu mamy mapę z roku 68 wraz z podziałem na powiaty. Mieliśmy wówczas w Polsce 17 województw, a także 5 miast wydzielonych o statusie podobnym do województwa, a jednym z takich miast był Kraków. Ponadto istniała wówczas kategoria powiatów miejskich, a w województwie krakowskim taki status posiadały Tarnów, Nowy Sącz, Jaworzno i Zakopane. W roku 1975 nastąpiła prawdziwa rewolucja w podziale administracyjnym Polski, polegająca na utworzeniu 49 województw i likwidacji powiatów. Poważne zmiany miały też miejsce w Małopolsce, a dawne duże województwo krakowskie zostało podzielone na 7 mniejszych obszarów. Kraków stał się stolicą nowego małego województwa obejmującego m.in. Wieliczkę i Myślenicę, ale już niedalekie Bochnia i Brzesko trafiły do województwa tarnowskiego. Nowy Targ, Zakopane oraz Gorlice weszły w skład województwa nowosądeckiego, a Oświęcim, Wadowice, Sucha Beskidzka i Żywiec województwa bielskiego. Z kolei na północy Miechów został przyłączony do Kieleckiego, natomiast Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, Olkusz i Wolbrom do województwa katowickiego. Taki stan rzeczy utrzymał się przez nieco ponad dwie dekady, ale w roku 1999 miała miejsce kolejna reforma. W pierwotnym rządowym projekcie, który przewidywał powstanie 12 województw, znalazło się miejsce dla województwa o nazwie Małopolska, obejmującego m.in. Kraków, Kielce i Bielsko-Białą, a także dla województwa o nazwie Małopolska Wschodnia ze stolicą w Rzeszowie. Ostatecznie powstało jednak 16 województw. Kielce zostały stolicą Świętokrzyskiego, Rzeszów Podkarpackiego, a Bielsko-Biała trafiła do województwa śląskiego. To właśnie wtedy powstało województwo małopolskie. Objęło ono w całości dawne małe województwa krakowskie oraz nowosądeckie, a także większość tarnowskiego, a ponadto spory kawałek bielskiego, a także niewielkie fragmenty krośnieńskiego, kieleckiego oraz katowickiego. Kształt współczesnego województwa małopolskiego przypomina tym samym dawne województwo krakowskie, ale są tu pewne wyjątki. Na przykład Żywiec, Jaworzno oraz Pilica podlegały kiedyś administracyjnie pod Kraków, a teraz pod Katowice. Natomiast Gorlice kiedyś podlegały pod Rzeszów, a teraz pod Kraków. Ciekawy przypadek stanowi też miasto Sławków, które w wyniku reformy zostało przyłączone do województwa małopolskiego, ale 3 lata później zmieniło swą przynależność i obecnie stanowi eksklawę powiatu będzińskiego w województwie śląskim. Część czwarta. Geografia. Województwo małopolskie jest ciekawe także z powodu swej geografii. Przez jego środkową część przepływa rzeka Wisła. Jest to teren położony stosunkowo nisko. Na zachodzie stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, natomiast na wschodzie Kotliny Sandomierskiej. Na północ od linii Wisły mamy do czynienia z pasem wyżyn, m.in. z Wyżyną Miechowską, a także z Wyżyną Olkuską, która stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Z kolei na południe od Wisły mamy najpierw pas Pogórzy, a potem pas Gór, które zajmują znaczną część województwa. Na północy znajdują się tutaj m.in. Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy, a dalej fragment Beskidu Żywieckiego i pasmo Gorców. Z kolei na granicy ze Słowacją mamy oczywiście Tatry, a także Pieniny, Beskid Sądecki i Beskid Niski. Pomiędzy tymi wszystkimi pasmami istnieją także tereny położone niżej, a w tym Kotlina Sądecka oraz Kotlina Orawsko-Nowotarska. Najwyżej położonym punktem województwa małopolskiego jest północny wierzchołek Rysów, choć oczywiście wierzchołek główny tej góry jest położony już na Słowacji. Ale warto zwrócić tu także uwagę na Babią Górę, która jest najwyższym polskim szczytem położonym poza Tatrami. Zdecydowana większość województwa małopolskiego znajduje się w dorzeczu Wisły, ale na południowym zachodzie istnieje także dość spory obszar należący do dorzecza rzeki Orawy, a zatem także do dorzecza Dunaju i zlewiska Morza Czarnego. Wisła przecina województwo z zachodu na wschód. Stanowi fragment granicy z województwem śląskim, potem płynie przez Kraków, a dalej wyznacza część granicy z województwem świętokrzyskim. Na północ od linii Wisły warto wymienić jej 2 dopływy, rzekę Prądnik oraz Szreniawę. Natomiast na południe Sołę, Skawę, Rabę oraz Dunajec, a także dopływy samego Dunajca, Białkę, Poprad i Białą. Warto przy tym zwrócić uwagę na bardzo ciekawe odcinki Dunajca oraz Popradu, które stanowią granicę polsko-słowacką. Mamy tu bowiem z jednej strony malowniczy przełom Dunajca w Pieninach, a z drugiej ciekawe zakola Popradu w okolicach Żegiestowa, zwane Łopatą Polską i Łopatą Słowacką. Nawiasem mówiąc, obszar Łopaty Słowackiej był jednym z wielu niewielkich terytoriów, które II Rzeczpospolita przejęła od Czechosłowacji pod koniec roku 1938. Województwo małopolskie jest pełne ciekawych przyrodniczo miejsc. Znajduje się tutaj aż 6 parków narodowych, najwięcej w Polsce, a w tym najstarszy, Pieniński, utworzony w roku 1932 oraz 3 najmniejsze parki narodowe w Polsce, Ojcowski, Pieniński i Babiogórski. Ponadto są też parki Tatrzański, Gorczański, a także mały fragment Magórskiego, położonego na granicy województw. Oprócz tego znajduje się tutaj także 11 parków krajobrazowych. W górach na południu są to Park Popracki i Beskidu Małego. Na wschodzie pasma Brzanki i Ciężkowicko-Rożnowski. W części centralnej Wiśnicko-Lipnicki. Z kolei na zachód i północny zachód od Krakowa mamy aż 6 parków krajobrazowych. Bielańsko-Tyniecki, Rudniański, Tęczyński, Dolinki Krakowskie, Dłubniański i Orlich Gniazd. Lasy stanowią prawie 29% powierzchni województwa, to znaczy z grubsza tyle, ile wynosi średnia dla całej Polski. Przy czym zdecydowana większość lasów znajduje się na południu województwa, w górach i na terenach podgórskich. W województwie małopolskim nie ma w zasadzie dużych naturalnych jezior, ale są za to spore zbiorniki sztuczne, a w tym przede wszystkim Jezioro Rożnowskie i Jezioro Czorsztyńskie na Dunajcu, Jezioro Dobczyckie na Rabie i Jezioro Mucharskie na Skawie. Na zachodzie, na granicy z województwem śląskim, znajduje się Pustynia Błędowska. Odpowiedź na pytanie, czy jest to prawdziwa pustynia, czy też nie, zależy od definicji pustyni. Niemniej jest to największy w Polsce obszar lotnych piasków. Do jego powstania przyczyniła się intensywna wycinka lasów w tym regionie, która miała miejsce już w średniowieczu. I warto wspomnieć, że jeszcze 100 lat temu obszar piaszczysty przekraczał tutaj ponad 100 km kwadratowych. Obecnie Pustynia Błędowska składa się z dwóch osobnych części i jest znacznie mniejsza niż kiedyś. Na terenie województwa małopolskiego znajduje się ponadto największe w Polsce zagęszczenie miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także mnóstwo innych zabytków i ciekawych turystycznie miejsc, ale ich odkrywanie pozostawię już Wam. A teraz kilka zdań organizacyjnych dotyczących tej serii. Jak wiecie, zrobiłem w jej ramach już 6 odcinków o 4 województwach i zdążyłem się przy tym przekonać, że aby omówić możliwie kompletnie i szczegółowo każde z 16 województw naszego pięknego kraju, przydałyby się co najmniej po 3 odcinki na województwo. Ale z drugiej strony mam też poczucie, że nie tędy droga. Zwłaszcza, że ciągnie mnie w tej chwili do tworzenia opowieści i audiobooków. Dlatego kwestie kontynuacji tej serii oraz jej częstotliwość i formę pozostawiam sobie na razie do przemyślenia i myślę, że będę się trzymał starej, działającej dla mnie zasady: rób takie filmy, które najbardziej Cię fascynują. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to pewnie spodobają się Wam także inne filmy o Polsce. Na przykład te o Wiśle, Żuławach, a także o województwach pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, subskrypcji i dzwonka, a mieszkańcom Małopolskiego za napisanie w komentarzach, jakie ciekawe miejsca warto odwiedzić w tym województwie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojej twórczości. Gdyby ktoś z pozostałych widzów chciał dołączyć do tego grona, to oczywiście istnieje taka możliwość, a odpowiednie linki znajdziecie w opisie. Zapraszam Was także szczególnie na opowieść o Przeklętej Wyspie Marzeń, czyli na niezwykłą historię rodziny z 6 dzieci, która utknęła na bezludnej wyspie. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.